Domenico Modugno.
Miło tak powspominać, bo to już parę dobrych lat minęło, a nie sobie można odświeżyć wspomnienia. Erasmus jest super, no polecam wszystkim, którzy się rozważają i nad tym zastanawiają. Nazywam się Justyna, a to jest moja siostra Patrycja.
To było moje marzenie. Ja już za pierwszym razem chciałam jechać do Włoch, ale nie było takiej możliwości. Zresztą ja się już uczę włoskiego od liceum. Ja już chciałam wtedy jechać i wtedy już zdawałam maturę po włosku, więc Włochy to było takie marzenie, no i musiałam jechać. I język, i kultura. Ja w ogóle kiedyś chciałam mieszkać we Włoszech, w Toskanii konkretnie, aczkolwiek pół roku na miejscu mi trochę zweryfikowało plany i doszłam do wniosku, że to nie pasuje charakterem. Jakby kompletnie podejście Włochów, tak jak wszyscy się cieszą na wakacjach, że dużo spokoju, że oni się nie śpieszą, to w codziennym życiu mi to nie pasowało. Tam w Rzymie było bardzo dużo strajków, ciągle coś nie działało i jakby dla mnie to jest taka bariera, żeby tam zamieszkać, więc po pół roku mieszkania w Rzymie ja stwierdziłam, że na wakacje super, ale żeby się przeprowadzić, no nie. Wyjazdy mi dużo dały tak do charakteru, bo ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, zanim pojechałam, natomiast pojechałam w miejsca kompletnie mi nieznane, bez rodziny, co było w ogóle takim ciężkim przeżyciem, bo wszyscy patrzą na Erasmusa też trochę pod kątem imprez, takiego życia studenckiego, ale też jakby jest cały ten taki element, że trzeba się odnaleźć w miejscu, którego się nie zna, że się jest zdanym na siebie, co w ogóle dla mnie było bardzo ciężkie. Ja bardzo tęskniłam długo za rodzicami i za całą moją rodziną. Natomiast jakby musiałam się przełamać, musiałam sobie sama radzić, odnaleźć się w tym środowisku i myślę, że mi to jakby życiowo bardzo dużo dało. I na pewno bym powtórzyła dwa razy te wyjazdy. Było ciężko, nie ukrywam, ale tak życiowo super.
A jakie to były sytuacje?
Na przykład w Rzymie nie miałam akademika, tam nie było takiej możliwości, więc musiałam znaleźć mieszkanie, co w ogóle dla mnie też było dosyć trudne, ponieważ w Rzymie bardzo dużo jest przekrętów na te mieszkania. Także na szczęście tu akurat pojechał ze mną tata w pierwszym tygodniu mojego Erasmusa i musiałam chodzić po obcych ludziach tak naprawdę, dogadywać się z nimi po włosku, bo to byli Włosi, poszukać sobie jakiegoś tam lokum, co było dla mnie takim ciekawym, nowym doświadczeniem. No, w końcu wylądowałam u takiej bardzo starej pani Włoszki w super miejscu i miałam taki malutki pokoik, w którym mieszkałam przez pół roku i dogadywałam się z tą panią tylko po włosku. Ja byłam dwa razy. Raz byłam na Azorach na licencjacie i potem na magisterce byłam w Rzymie. I to tak naprawdę były te same kursy, które robiłabym w Polsce, tylko tam na uczelni. I w Portugalii jak studiowałam, to miałam je po angielsku studia, natomiast w Rzymie po włosku. I tak naprawdę mi się prawie jeden do jednego pokryły z tym, co miałam tutaj w Polsce. No, Azory były takim ciekawym miejscem. Ja tam pojechałam w semestrze zimowym. I okazało się, że tam jest pięknie przez pierwsze dwa miesiące, ale potem są sztormy, sztormy i deszcze i jest ciężko. I właśnie mieliśmy jakieś takie cały czas przejścia w naszych akademikach, a to jakieś karaluchy, a to zimno, trzeba było dokupowywać jakieś grzałki. No w sensie tam miejsce jest piękne, ale tak, żeby mieszkać w tym semestrze zimowym, to dosyć ciężko, więc też trzeba było ciągle coś załatwiać z tą obsługą, z organizacją. Także to też dla mnie była nowość, że musiałam sama się tym zająć, no nikt mi tutaj nie pomagał.
Pracowałaś?
Nie, akurat na szczęście, szczęście jak nie szczęście. No my nie musiałyśmy, ponieważ mamy rodziców, którzy mogli nam finansowo pokryć koszty i jeszcze dostawałyśmy stypendium, więc na szczęście nie, ja nawet nie podeszłam do tematu pracy na Erasmusie. Raczej tak, żeby się uczyć i w sumie podróżować i spędzać przyjemnie czas, niż pracować.
Byłam w Düsseldorfie w Niemczech. I a propos pracy, to mam taką w sumie śmieszną historię, bo jak to studenci, no próbowaliśmy oszczędzać na wszystkim i okazało się, że na tym uniwersytecie jest studium, które prowadzi takie zajęcia z ekonomii i oni robili gry ekonomiczne, na których chcieli zobaczyć, jak się będą uczestnicy gier zachowywać i żeby to było bardziej autentyczne i wolnorynkowe, to uczestnicy mogli tam zarabiać pieniądze. No i my jako studenci Erasmusa, jak się o tym dowiedzieliśmy, to wszystkie miejsca w tych grach zawsze wykupowaliśmy. Gry były bardzo proste, bo chodziło o takie podejmowanie tam decyzji i tam powiedzmy takie drobne inwestycje, no i można było wyjść z realnymi pieniędzmi i my naprawdę tak popołudnia spędzaliśmy, że w te gry sobie graliśmy, no i dla nas tam 20 euro to już było bardzo dużo, jak mogliśmy sobie dodatkowo dorobić do naszego kieszonkowego, także my w ten sposób trochę sobie dorabialiśmy.
Tu w Warszawie mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu.
Ja pochodzę z Rawy Mazowieckiej, to jest 80 km od Warszawy. To było w 2020, więc to był właściwie szczyt pandemii. było dużo restrykcji jeszcze wtedy, więc na przykład trzeba było robić testy przed wjazdem do kraju. No bo ja byłem akurat w Finlandii, więc tam to dosyć poważnie traktowali.
Z której uczelni?
Z Uniwersytetu Warszawskiego. To już był 4. rok.
To był twój może pierwszy wyjazd za granicę?
Za granicę nie, bo już też wcześniej pracowałem za granicą. I pewnie, gdyby nie pandemia właśnie, to pewnie pojechałbym do pracy dalej na lato, gdzieś do innego kraju. No ale przez to, że te wyjazdy wtedy były niemożliwe akurat, na które ja wyjeżdżałem z reguły w lato, no to zamiast tego zdecydowałem, że pojadę po prostu na Erasmusa i nie żałuję.
My wybrałyśmy piosenkę Solo Blanki, bo jest piosenka z Eurowizji z tamtego roku, bo dużo Erasmusów wbrew pozorom zna tą piosenkę i też może będzie z nami śpiewać, zobaczymy. Jest to multipa pod grubą kaszką, Kinga Fiałkowska. Tutaj razem z moim kolegą Maćkiem organizujemy bardziej takie wieczorne eventy. Dzisiaj mamy karaoke, które zorganizowaliśmy dla naszych studentów z zagranicy Erasmusu. Tutaj bywamy, dlatego że ceny studenckie i mamy też, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale darmowe piwo od 22:00 do 1:00, więc to też studentów zachęca. Zagranicznych i niezagranicznych. I przez cały tydzień mamy właśnie teraz tak zwany Orientation Week, czyli pierwszy tydzień nowego semestru, gdzie przyjeżdżają nowi Erasmusi, nowi studenci. No i właśnie przez cały tydzień mamy wydarzenia. No i zawsze każdy dzień kończy się imprezą w klubie. Jestem właśnie koordynatorką grupy roboczej Event, naszego stowarzyszenia Erasmus Student Network Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekuję się studentką z Monachium, która studiuje stosunki międzynarodowe, Tamara. Też studentem z Wielkiej Brytanii, ma na imię Joe. On studiuje politologię. I jeszcze moja koleżanka z Portugalii, Sylwia, studiuje amerykanistykę. Moi Erasmusi dzisiaj na karaoke się nie wybierają, bo trochę wykończyły ich poprzednie wydarzenia, ale mają być potem z nami na imprezie w klubie. Mieliśmy właśnie board games, czyli gry planszowe, ale przyszło bardzo dużo ludzi, było bardzo tłoczno. Później na drugi dzień robiliśmy właśnie pub crawl, czyli oprowadzaliśmy naszych przyjaciół po różnych barach. Pokazywaliśmy im, gdzie można się dobrze bawić w Warszawie. W środę mieliśmy wydarzenie tak zwane Cheers to Your Country.
Chodziliśmy razem z osobami z Erasmusa po second handach po Warszawie i pokazywaliśmy, gdzie mogą kupić coś.
Gabrysia też organizowała wydarzenia bardziej takie społeczne. Była też wycieczka po supermarketach.
Tak, tak. Byliśmy w Żabce, w Biedronce, w Rossmanie, w piekarni, w Budce i pokazywaliśmy generalnie, no gdzie tu się je, jak się je, co kupić, żeby się potrafili odnaleźć.
To jest taka przygoda, którą może nie trzeba, ale naprawdę to warto przeżyć, bo jest takie zjawisko jak depresja poerasmusowa i też myślałem, że to może nie jest jakieś rzeczywiste zjawisko, ale okazuje się, że tak.
Co to jest? O co chodzi? Bo jest stres bojowy.
Tak, PTSD jest coś takiego, ale jest też właśnie ta depresja poerasmusowa. Ona polega na tym w moim odczuciu, że jak się wraca do swojego kraju i wszyscy mówią po polsku, nie można codziennie się spotykać z ludźmi z innego kraju, z różnymi perspektywami, z różnymi spojrzeniami na świat, to zaczyna być nudno po prostu i zaczyna brakować tych bodźców. Dlatego szuka się może czasem trochę na siłę czegoś do roboty.
Którzy przyjeżdżają, można mówić, rozmawiać po angielsku, jakby dalej się poznaje tych ludzi, bo tego mi strasznie potem brakowało, jak wróciłam. I że to dla mnie było taka wisienka na torcie, że żeby sobie przedłużyć trochę poniekąd tego Erasmusa. Super doświadczenie też. I to jest mnóstwo fajnych młodych ludzi, którzy wracają po tym Erasmusie, którym się chce i są zaangażowani i robią fajne rzeczy i się też rozwijają trochę potem pod kątem kariery, bo tam są całe zarządy, trzeba mieć swoje stanowiska, jakby swoje zajęcia. To jest super. Ja potem sobie wpisywałam to też wszędzie w CV. To też jest taka rzecz, na którą pracodawcy dobrze patrzą, że się coś robi podczas studiów, ale to też tak jest po prostu bardzo fajne.
To jest spotkanie z tymi studentami z zagranicy, którzy przyjeżdżają na przykład tu
tak,
do Warszawy.
I się im pomaga traumatyzować, pomaga się, wyznacza się takich buddy, czyli osoby, które są twoim przyjacielem na tej uczelni, zazwyczaj są z uczelni macierzystej. Jak ktoś przyjeżdża, to ty mu pomagasz, ty mu mówisz, gdzie ma chodzić, zabierasz go na imprezy, trochę mu pomagasz się przeprowadzać, też jakimś Erasmusom, ponieważ miałam samochód, pomagałam się w ogóle do akademika wprowadzać. W sumie te kontakty zostają, oni cię trochę uczą swojej kulturze, zawsze potem wracają na święta, potem ci przywozą jakieś miłe pamiątki, jakieś jedzenie i to jest super. I się tworzy taka społeczność dookoła tych Erasmusów, którzy są naprawdę, zazwyczaj to są takie otwarte osoby, bo też trzeba mieć pewien charakter, żeby wyjechać, bo to nie jest łatwa decyzja i to są zazwyczaj super osoby, do których czasami też się potem jeździ, no tak kontakty się utrzymuje.
A ci zagranicy studenci, którzy przyjeżdżają, korzystają z programu Erasmusa w Polsce, oni muszą znać polski?
Moim zdaniem polski jest zbyt mało popularny, żeby ktoś wymagał, raczej są studia po angielsku. Przynajmniej jak byłam na obydwu uczelniach, to oni mieli całe kursy po prostu po angielsku.
Ta pomoc gdzie się najbardziej sprawdza?
No nawet dla studentów z Polski jest to problematyczne, żeby znaleźć mieszkanie w Warszawie, a co dopiero studentów z zagranicy, więc to przede wszystkim. No i myślę, że też takie podstawowe rzeczy jak na przykład zdobycie legitymacji, tego typu rzeczy i też kupienie karty miejskiej i tak dalej, to tego typu rzeczy. Studenci poszerzają swoją wiedzę o innych kulturach, co pozwala na to, że jakby stają się otwarci na świat. Są też bardziej odważni, bo jednak jak wyjeżdża się za granicę, to trzeba samemu sobie poradzić z różnymi rzeczami. Z znalezieniem mieszkania, z odnalezieniem się po prostu w obcym kraju. I to też uczy takiej dorosłości i właśnie takiego otwarcia na życie. No i poznaje się ludzi z całego świata. Można zawrzeć przyjaźnie, a potem po prostu się odwiedzać i podróżować. To naprawdę dużo daje. To też jest super. Ja już byłam u mojego kolegi z Portugalii we wrześniu i to jest też fajne, bo jak ci studenci już przyjeżdżają na tego Erasmusa, to oni jakby zazwyczaj już z góry są otwarci i chcą poznawać nowych ludzi i no nie jest problem, żeby się z kimś zaprzyjaźnić po prostu. Organizujemy też różne inne wydarzenia, jak na przykład tak zwane babkrole, czyli robimy wycieczki po różnych barach z Erasmusami, tam się poznajemy, zapoznajemy z polską kulturą. Mieliśmy też takie wydarzenia jak board games, czyli granie w gry planszowe i tego typu różne wydarzenia. Tak, tutaj jest Mima,
Sajabadi. Zapisałyśmy się do programu Mentor, i ja jako Polski, żeby się zaopiekować. Co mam zaraz musa, a ona właśnie, żeby być tą osobą zaopiekowaną. Jesteśmy z Uniwersytetu Warszawskiego. Mima studiuje język czeski i teraz na tym semestrze też studiuje język polski. Zaczęło się od tego, pierwszą pomocą, jaką poprosiła Mima, to chciała zorientować, jak wygląda zakładanie konta w Polsce i jak wygląda tutaj z wyżywieniem, ile to kosztuje, jak się powinna przygotować finansowo. Ja jej poleciłam i bary mleczne, i stołówki studenckie i jeszcze regularnie zapraszam tutaj na eventy, które razem z Jensenem organizujemy. No i się tak, i się polubiłyśmy i sobie pomagamy nawzajem.
Wystarcza stypendium?
Well, I haven't gotten it yet, but hopefully it will be enough.
Jeszcze jej dostała, ale mam nadzieję, że będzie wystarczające.
2000 zł.
2000 zł miesięcznie.
Well, the...
Mam nadzieję, że będzie wystarczające, żeby pokryć koszty akademika i jeszcze jakieś podróży, bo chciałaby tej kraje jeszcze
odwiedzić. Rodzice pomagają.
They help me.
Pomogli jej tutaj na początku, ale mam nadzieję, że nie będziesz musiała więcej z ich pomocy korzystać tutaj.
Mamy też właśnie takie wydarzenie jak Polish Your Polish, co czwartek, gdzie uczymy naszych Erasmusów polskiego. Jesteśmy ich nauczycielami.
Przepraszam, ale próbuję studiować po polsku każdy dzień. Ja myślę, że polski jest trudny, jest skomplikowany, bardzo skomplikowany, ale w Polsce jest najlepsze studentki Erasmus.
Dlaczego?
Jest piwo. Okej, okay, ja studencki Erasmus w Nowym Sączu. Państwowa wszystkowa szkoła zawodowa. To było fajne. 4 lata temu.
Teraz drugi
teraz?
Raz?
A ja studiuję lingwistykę. Jestem nauczyciel angielskiego. Jestem Jakub. Mam 27 lat. Erasmus gave me a lot of friends.
Dał dużo nowych znajomości, dużo nowych przyjaciół. Też dużo motywacji dzięki wyjazdowi zyskał. No i dzięki temu też poznał polską kulturę, polskie zwyczaje, polski język i też dlatego chciał tu zostać i uczyć się dalej i tak mu się spodobało, że postanowił tutaj zostać może na dłużej.
Przed
przyjazdem tak patrzył na świat bardzo, bardzo prosto, miałem, można powiedzieć, klapki na oczach, no i to się zmieniło właśnie na Erasmusie, bo jest teraz bardziej otwarty, no i zaczął obserwować innych i zaczął się od nich też uczyć. Dzięki wyjazdowi już nie ocenia ludzi po pozorach, nie patrzy na ich przez pryzmat tego, jak wyglądają, tylko po prostu próbuje ich poznać, no i stara się na tej postawie wyrobić sobie jakąś opinię.
Ja jeszcze nie byłam na Erasmusie. Właśnie będę składać w tym roku, dlatego że jestem dopiero na drugim roku studiów, więc nie mogłam jakby złożyć wcześniej, bo takie są procedury, że trzeba skończyć pierwszy rok. Marzy mi się Rzym, Madryt albo Lizbona, ale zobaczymy. Myślę, że wszędzie będzie fajnie, bo tak jak mówią zawsze studenci, którzy wracają z Erasmusa, że tak naprawdę liczą się ludzie, a nie miejsce, ale myślę, że wszyscy z zagranicą też czuję to wsparcie, bo w każdym kraju, kiedy wyjeżdża się na Erasmusa, tam też są te stowarzyszenia Erasmus Student Network i każdy uniwersytet ma jakby swoje stowarzyszenie.
Ja wyjeżdżam z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam pojechałam na cały rok, czyli 2 semestry. Też miałam bardzo komfortową sytuację, bo ze znajomymi z Polski wyjechałam, więc no, już wsparcie miałam na samym starcie. Ale poznałam bardzo fajną ekipę. Pojechaliśmy na kurs taki przygotowujący do semestru, który miał troszeczkę wyrównać różnice językowe. I to był kurs właśnie języka niemieckiego. I tak naprawdę głównie się potem trzymałam na Erasmusie ze znajomymi z tego kursu. To była ekipa z różnych krajów w Europie, ale my się śmialiśmy, że taki blok wschodni sobie zrobiliśmy, bo tam była Słowenka, była dziewczyna ze Słowacji, jeden kolega z Austrii i właśnie nasza dosyć duża grupa Polaków, ale my się staraliśmy pomiędzy sobą mówić po niemiecku, bo z jednej strony chcieliśmy bardzo ćwiczyć niemiecki, a z drugiej stwierdziliśmy, że skoro tam jesteśmy, to jest dobra właśnie okazja, żeby się tutaj językowo trochę podszkolić. Także szczerze mówiąc, z nimi więcej mówiłam po niemiecku niż często z Niemcami. My akurat tam była duża grupa Erasmusów i my raczej interakcje mieliśmy między sobą bardziej niż pomiędzy niemieckimi studentami.
Tu studiowałaś medycynę, a tam...
Tam również pojechałam na medycynę, to było na 4. roku, no i też miałam zajęcia podobne do tego, co było tutaj, natomiast trochę tam jest inny plan. Ja robiłam tam zajęcia z 4. i 5. roku i potem po powrocie do Polski musiałam wyrównać te różnice, które były, więc trochę miałam jakby indywidualny tok nauczania później po powrocie do Polski.
Na Azory pojechałam studiując turystykę, a do Rzymu na magisterce z marketingu. No i tak, Portugalia była taka, że tam studiowałam po angielsku, więc nie było aż takiej presji do nauki, ponieważ tam w ogóle było bardzo dużo studentów i uczyliśmy się bardzo ogólnie, natomiast też trochę inne podejście niż w Polsce, bo tam jest mniej przedmiotów za więcej punktów ECTS, czyli de facto ma się troszeczkę mniej przedmiotów niż tutaj w Polsce. To są punkty, które dostaje się na studiach za konkretny przedmiot. I te Azory były takie bardzo praktyczne, tam mieliśmy na turystyce dużo oprowadzania jakichś takich bardzo praktycznych przedmiotów, czego w Polsce nie było. Natomiast Rzym z kolei, czyli marketing, też było mniej przedmiotów niż w Polsce, natomiast tam były bardzo te przedmioty takie rozległe, rozciągnięte. Nie miały dużo wspólnego z marketingiem, bardziej z socjologią. Natomiast tam, co mnie zaskoczyło, to że studenci mają 4 terminy egzaminów i wszyscy zdają dopiero na 4. terminie. Każdy Włoch nie podchodził nigdy do tych pierwszych terminów, czekali do ostatniego momentu, czego ja byłam w ogóle zaszokowana i zdawali na ostatnim razem, no i albo im się udawało, albo nie. Także dla mnie w ogóle to był szok, że tak można podchodzić do studiów. Ci studenci w ogóle bardzo tacy, no wyluzowani, nie przejmują się. W miarę mi w porządku szło, natomiast było dosyć trudno, szczególnie ja miałam dużo bardzo egzaminów ustnych i nikt nie dawał mi forów z tego względu, że byłam na Erasmusie. Co więcej, ja byłam jedną z 2 osób na tym kierunku na Erasmusie, więc wszystko miałam po włosku i też wszystkie egzaminy musiałam zdawać tak jak studenci tam, co było dosyć trudne, bo ci nauczyciele nie byli, powiedzmy jakby nie dawali mi forów z tego względu, że byłam z zagranicy. Ja też miałam dużo takich projektów, które musiałam prowadzić z Włochami i to też było dla mnie w ogóle bardzo trudne, bo musieliśmy się dogadać po włosku. W Rzymie też jest trochę inny włoski, oni mówią swoim dialektem tak naprawdę i też młodzi ludzie mówią slangiem, więc to też w ogóle było takie trudne, żeby się odnaleźć na tych spotkaniach z nimi, żeby móc się trochę porozumieć, w ogóle zrozumieć, o czym oni do mnie mówią. No i takie po prostu, żeby się tam odnaleźć trochę tak naprawdę.
Tam studiowałem głównie prawo międzynarodowe po prostu, czyli jakieś prawo europejskie, jakieś prawo podatkowe międzynarodowe po angielsku. Fiński jest bardzo przyjemny język, bardzo specyficzny, niepodobny do żadnego innego właściwie, może trochę do estońskiego, ale no, po angielsku czuję się dużo, dużo pewniej. Na pewno są różnice w formie prowadzenia zajęć. W Warszawie raczej to jest forma wykładu, ewentualnie jakieś testy. Tam bardziej, ja zaobserwowałem, stawia się na rozmowę, na wymianę poglądów i też egzaminy same są raczej w formie esejów, jakichś wypracowań, a nie takich egzaminów stricte. Czyli nie siedzimy sobie naprzeciwko egzaminatora i nie rozmawiamy o kwestiach skomplikowanych, tylko raczej piszemy jakiś esej na temat właśnie danej dziedziny prawa. Najciekawsze zajęcie, na jakie ja chodziłem w Helsinkach, to się nazywało dokładnie Prawo, Zbrodnia i Kino. I esej polegał na tym, że trzeba było napisać wypracowanie na temat powiązany z jakimś konkretnym filmem, czyli trzeba było zawrzeć właściwie z trzech dziedzin, z kultury i z kryminologii i z prawa, twoje przemyślenia.
Świetne. I co wybrałeś?
To był Złap mnie, jeśli potrafisz, z Leonardo DiCaprio, Spielberga. W systemie fińskim, przynajmniej na Uniwersytecie w Helsinkach, duże zaufanie do studenta, więc profesorowie ufają, że jeżeli coś zadają, no to tego się nauczymy sami. I raczej na zajęciach tam wstawiali na takie detale, na jakieś aspekty najtrudniejsze, na jakieś takie niuanse, które ciężko byłoby gdzieś tam samemu zrozumieć. No a taka część teoretyczna, podstawowa, no to oni zakładali, że już powinniśmy to wiedzieć, skoro chcemy studiować prawo, no to jest w naszym interesie, żeby się tego nauczyć.
Ale sprawdzali tę wiedzę?
Właśnie nie, bo skoro uznawali, że to jest w naszym interesie, to od nas zależy, czy chcemy się tego nauczyć, czy nie, no to też nam zostawiali skutki tego, czy się nauczymy, czy nie.
No to ciekawe. I jak zareagowali nauczyciele akademicy w Polsce? Zaliczyli te egzaminy?
Zaliczyli.
Różnice były spore, tak, bo Niemcy mają zupełnie inne podejście do medycyny niż Polacy. To, co jest na przykład ciekawe, to oni uczą się człowieka partiami i na przykład mają część głowa. I w ramach głowy mają wszystkie specjalizacje, które my mamy osobno, czyli na przykład się uczą neurologii, neurochirurgii, okulistyki, chirurgii twarzowo-szczękowej i to wszystko mają jakby w ramach takiego jednego dużego bloku, no bo tak naprawdę to wszystko jest w dużej mierze powiązane. I właśnie tam z takimi partiami bardziej się uczyliśmy, czyli właśnie była głowa, potem klatka piersiowa, brzuch, kończyny i troszeczkę inne podejście w ogóle do nauki i tak do podziału tej medycyny. U nas raczej jest podejście, że te wszystkie specjalizacje są osobno, czyli nie ma pokazanej, w jaki sposób można połączyć to wszystko razem, żeby to wszystko w całości wykorzystać tę wiedzę, tylko raczej się takimi bardzo wąskimi specjalizacjami podchodzi, czyli osobno okulistyka, osobno neurologia, a mało pokazują, jak można połączyć te specjalności razem.
Twoim zdaniem, który model jest lepszy?
No tu mi się bardzo ten niemiecki podobał, zdecydowanie jest to dużo ciekawsze. I z takich dużych różnic, które faktycznie też jeszcze były, to Niemcy uważają, że po studiach każdy lekarz powinien być takim dobrym lekarzem rodzinnym. To znaczy potrafić najważniejsze choroby, które 90% osób przyjdzie z tymi chorobami i to mieć w malutkim paluszku. I takie zupełne podstawy. Natomiast potem wiedzieć, do kogo skierować, do jakich specjalistów, jak już są powiedzmy bardziej wyrafinowane choroby. A w Polsce tutaj mamy wiedzę taką czysto akademicką, lubią nas uczyć właśnie wiedzy książkowej, wszystkich jakichś mutacji, bardzo rzadkich chorób, ale bardzo mało jest takiego podejścia praktycznego. A w Niemczech dużo uczą praktyki i pewne rzeczy cały czas mi procentują, nawet teraz już podczas specjalizacji cały czas skorzystam z tej wiedzy właśnie z Erasmusa. Tutaj chodzi troszeczkę o takie podejście, że nie uczą takich szczegółów mało przydatnych, tylko bardzo się skupiają na tym, żeby podstawy umieć bardzo dobrze. Czyli taka wiedza, powiedzmy, to porównuje do lekarza rodzinnego, który no nie wchodzi tak bardzo głęboko w specjalizację, tylko powinien być takim ogólnym lekarzem, który powiedzmy ze wszystkich specjalności podstawy zna bardzo dobrze, żeby móc z najczęstszymi problemami pomóc pacjentom.
Obydwa wyjazdy mi dużo dały tak do charakteru, bo ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, zanim pojechałam, natomiast pojechałam w miejsca kompletnie mi nieznane, bez rodziny, co było w ogóle takim ciężkim przeżyciem, bo wszyscy patrzą na Erasmusa też trochę pod kątem imprez, takiego życia studenckiego, ale też jakby jest cały ten taki element, że trzeba się odnaleźć w miejscu, którego się nie zna, że się jest zdanym na siebie, co w ogóle dla mnie było bardzo ciężkie. Ja bardzo tęskniłam długo za rodzicami i za całą moją rodziną. Natomiast jakby musiałam się przełamać, musiałam sobie sama radzić, odnaleźć się w tym środowisku i myślę, że mi to jakby życiowo bardzo dużo dało. I na pewno bym powtórzyła dwa razy te wyjazdy. Było ciężko, nie ukrywam, ale tak życiowo super.
Ja wręcz przeciwnie, bardzo doceniłam Polskę. To, co mi się bardzo podobało, to jest to, że no, my mieszkamy w Warszawie, więc w dużym mieście, pewnie to jakby nie przekłada się na całą Polskę, ale w Warszawie nie ma problemu, żeby się dogadać po angielsku. I to naprawdę w sklepie, w autobusach też jest podwójne nazwy, są, że sobie też obcokrajowcy poradzą. To uważam, że jest super, bo w Niemczech tego zupełnie nie było. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała, to jest punktualność pociągów. Naprawdę w porównaniu z Niemcami mamy bardzo punktualne pociągi. Tam wszystkie były spóźnione, a to jakoś tak doceniłam wracając do Polski. Ja wręcz właśnie tak pewne rzeczy bardziej doceniłam. Natomiast to, co mnie tak bardzo uderzyło, taka ogromna różnica, to leciałam samolotem właśnie z Düsseldorfu do Warszawy i ta różnica jakości powietrza. To niestety wysiadając z tego samolotu, no od razu mnie uderzyło, jak tylko wysiadłam, pierwszy oddech i no czuć po prostu, że dużo gorsze powietrze tutaj jest. Tam było super.
A co zaśpiewasz?
Nic. Ja nie umiem śpiewać. W ogóle nie, naprawdę.
Wydarzeń, o których nawet nie miałam świadomości, że to na taką skalę ogromną się odbywa, to w Kolonii bardzo popularny jest karnawał i to jest ogromne wydarzenie przed Wielkanocą i wtedy są ogromne imprezy w całej właśnie tej okolicach Düsseldorfu, w Kolonii takie największe i oni tam mają no, imprezy na całe miasto i grają takie niemieckie disco polo i właśnie mamy kilka takich przebojów, które bardzo polubiliśmy tam i śpiewamy. Zaśpiewaliśmy też, może nie zaśpiewam, ale mogę puścić kawałek. Mieliśmy dużo pieniędzy, żeby wydać na stroje i stwierdziliśmy, że się przebierzemy za domino. I z białego takiego papieru z taśmy samoprzylepnej zrobiliśmy sobie kółeczka i paski i się dobraliśmy jako domino, więc mogliśmy tak być. A tutaj właśnie zdjęcie jest no, mnóstwo kolorowe, wszyscy bardzo weseli, także tutaj byliśmy już na tym karnawale. No fantastycznie tam było.
Mam nagranie z meczu hokeja. Bo to jest taka duża rzecz w Finlandii. Mój znajomy Finn mi zawsze mówił, że są dwa święta narodowe. Dzień Niepodległości i mecz hokeja ze Szwecją. Także na jednym byłem i próbuję znaleźć nagranie z tego. I to jest wyświetlane właśnie na tej tafli. No pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby właśnie na tafli lodu były wyświetlane te filmy. I właściwie to wyglądało jak w takim kinie z dużym ekranem, tylko jaki na płasko. Ostatnie zwycięstwa.
Na razie rozgrzewka, tak?
Tak, i prezentacja zawodników, ale przy takich klimatach bardzo fińskich. Metal i takie ciężkie brzmienia są popularne bardzo.
Jaka muzyka tam króluje?
To jest generalnie metal. No, zanim jeszcze wyjechałem do Finlandii, no to słyszałem o tym. Nawet na przykładzie Lordi, tego zespołu, który wygrał Eurowizję w 2006 roku. Słyszałem, że to jest popularne, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Myślałem, że to może jest trochę stereotyp, ale jednak nie. Jest też taki stereotyp, z którym ja się spotkałem jeszcze przed wyjazdem, że Finowie to jest taki naród bardzo zamknięty, że raczej się nie uśmiecha. I to była ta główna rzecz, która mnie zaskoczyła, że ludzie, których spotykałem w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, byli bardzo otwarci, pogodni i jeżeli potrzebowałem jakiejś pomocy, to rzeczywiście starali się pomóc jak tylko mogli. Właściwie z każdym można było się dogadać po angielsku. Nawet jeżeli zaczepiło się gdzieś w parku jakąś starszą panią, to też płynnie po angielsku można było zapytać o drogę i nie było żadnego problemu. Czuję jakiś taki silniejszy związek z Finlandią niż z pozostałymi krajami Europy oczywiście, poza Polską. Ale Finlandia rzeczywiście jest jakaś taka teraz bliższa. Jak oglądam jakieś mecze czy skoki narciarskie, to zaczynam kibicować już Polakom i Finom. No i też w moim przypadku po powrocie zacząłem się uczyć języka. Idzie to niestety wolniej niż bym sobie tego życzył, ale do przodu cały czas. Więc może kiedyś w końcu uda mi się dojść do takiego poziomu, na którym już będę się mógł swobodnie komunikować. I wtedy jak już wrócę do Helsinek, no to będzie zupełnie inne doświadczenie też. Gdyby się już udało wejść na taki poziom, w którym to mogłoby się też przełożyć na sferę zawodową, to wiadomo byłoby no jeszcze z dużo większymi korzyściami.
Gdyby twój tata był rolnikiem i to jeszcze z gminy, w której 70% podczas referendum w Polsce było przeciwko wejściu Polski do Unii, to co byś mu powiedział po wyjeździe na Erasmusa?
Żeby szukał sobie jakichś praktyk zagranicznych i też aplikował i też jechał. Bo warto, bo to naprawdę rozwija, otwiera umysł, pozwala poznawać rzeczy, o których wcześniej mogliśmy nawet nie spodziewać się, że możemy tego doświadczyć.
Ja